Witam w odcinku pod tytułem Za zimno, żeby żyć. Jest to odcinek z domu, bo na zewnątrz jest za zimno i nie pomaga to wcale, że jest Hiszpania. Wczoraj padał grad w zimie. To bardzo dziwne było i burza strasznie i leje ciągle. A dziś odcinek o emigrantach w Biblii. Ja już coś tam mówiłem na temat emigracji i imigracji, ale było to rzadko, chyba tylko raz. I nie mówiłem o emigrantach, bardziej o imigrantach mówiłem. A to jest w sumie trochę to samo, ale na przykład nie powiedziałem o tym, kto w Biblii był emigrantem i imigrantem. I zróbmy taki przegląd, bo to jest ciekawe. I można zaobserwować i pewne zjawisko, ale nie uprzedzajmy faktów. Przynajmniej ja to obserwuję, że jest taki trend, jakby trend się robi. W Biblii pierwszym emigrantem był oczywiście Adam. Adam stworzony przez Boga, mieszkał, gdzieś tam lokalizacja podana, ale wątpię, że to miejsce już istnieje jeszcze, chyba że to gdzieś tam jest w tych krajach miodem i ropą płynących, to może. Wtedy był to ogród i był gdzieś tam koło rzeki Eufrat, ale nie wiem, czy ona tak płynęła, jak gdzieś płynie wtedy. No, i był tam, ale się wybył stamtąd i emigrował wraz z małżonką, bo mu się warunki nie podobały, ponieważ mógł robić wszystko, co chce, ale miał jeden zakaz i to był o jeden zakaz za dużo. On chciał, żeby nie było żadnego zakazu i posłuchał małżonki, która go namówiła, że nie może tak być, żebyśmy my mieli takie łamane prawa człowieka i sprzeciwiła się zakazowi i gospodarz się zdenerwował i powiedział, że ponieważ jesteś głupi, inaczej więc ponieważ posłuchałeś swojej żony, która ci głupot naopowiadała i przekonała do czegoś głupiego, to wynocha. I teraz emigruj. I odtąd ludzkość została emigrantami. I nie możemy mieszkać w naszym pierwotnym domu, czyli w Edenie. No i biorąc to pod uwagę, że tak jest skonstruowana ta historia, jakby ją tak uniwersalnie wziąć i zinterpretować, to trzeba powiedzieć, że cała ludzkość jest emigrantem. Wszyscy jesteśmy emigrantami, jesteśmy braćmi w emigracji. Jesteśmy ludźmi na uchodźstwie. Bo nasz oryginalny, przynajmniej według opisu z Biblii, naszym oryginalnym miejscem zamieszkania, ojczyzną, miał być raj, Eden pierwszy, ten pierwszy ogród, to idealne miejsce. No i teraz emigrujemy, więc jest nam tak jakoś, nam się tęskni, że raz jest albo za zimno, albo za gorąco, albo za ciemno, albo za dużo leje, albo za dużo wieje. No i na przykład dzisiaj taki dzień mnie skłonił do tego, że tęsknię sobie za rajem, więc może przez to tak teraz jeżdżę i szukam, gdzie tutaj jest jak najbardziej wyglądający świat do Edenu. No więc w Hiszpanii go nie ma, to nie jest raj, to jest dziwne miejsce. No ale dobra, potem w opisie w Biblii byli tam synowie, wnukowie, był Sed, był Enosz chyba, Kanan był, Mehujael był, naprawdę jest taki w Biblii, Jared, Henoch był, Metuzalem, co tak długo żył, Lamech, no ale o nich dużo nie wiemy, bo tam tylko są, że byli, no i byli i umarli. Urodzili kogoś i umarli, koniec. Czy byli emigrantami? Nie da się powiedzieć i w ogóle nie istniało wtedy coś takiego, bo nie było krajów. Bo emigracja czy imigracja polega na tym, że zmieniasz stałe miejsce zamieszkania na inne kulturowo. Że nie chodzi tylko, że lokalizacja jest inna, bo jak ktoś przejeżdża z Poznania do Wrocławia, to się raczej nie mówi, że emigrant. No trochę migrant, ale nie aż taki, żeby e-migrant był, tylko no taki sąsiad jakby trochę. Więc żeby to była naprawdę emigracja czy coś, trzeba zmienić bardziej otoczenie kulturowe, prawne, warunki życia, takie rzeczy ważniejsze dla życia codziennego. No. Język, o, walutę może, to wtedy jest to. Wtedy nie za bardzo się to dało, bo różnorodność ludzi do jakiegoś tam okresu w historii była co prawda całkiem niezła i duża, ale oni nie różnili się tak bardzo od siebie znowu, jak dziś. Znaczy nie było takich granic, jak w dzisiejszym znowu sensie jest. czyli mieszkaniec jakiegoś wschodniej części Azji od mieszkańca zachodniej części Azji, to się znowu tak bardzo nie różnił. Różnił się na przykład biedny od bogatego. O, to była różnica. Mężczyzna od kobiety. To była różnica. Dziecko od kogoś starszego. No to też. Ale pod względem mieszkania to już tak nie za bardzo. To nie była taka wielka różnica. Dzisiaj jest paradoksalne czasy mamy, bo dzisiaj to już w ogóle nie powinna być żadna różnica. Najmniejsza ze wszystkich, bo wszędzie jest McDonald's i wszyscy mają świętego Mikołaja z Ameryki i wszyscy piją Coca-Colę, nie? Wszystko jest tak samo wszędzie. Kulturowo właśnie co za różnica. Nawet jak są różne waluty, to je się wymienia, bo tak, bez problemu za, nie wiem, 2% najwyżej. Nic to nie kosztuje. Więc to jest, mamy zuniwersalizowany globalny świat. W internecie, który przejął rolę płaszczyzny komunikacji, takiej ulicy, nie ma granic w ogóle, nie ma. One są nieistniejące, nawet sztucznie nie za bardzo da się je narzucić. Jak się bardzo chce, to jest strasznie trudno. Bo można je ominąć bez żadnego wysiłku. I bardzo, bardzo tanio. Więc tutaj w ogóle nie ma granic. A jednocześnie żyjemy w czasach, w których jak nigdy wcześniej zabrania się ludziom przenosić z miejsca na miejsce. Prawodawstwem. Po prostu totalitarna władza, trzeba tak nazwać po imieniu, jest tak totalitarna, że kontroluje, gdzie każdy ma mieszkać. Europa się próbuje wycofać z tego i stąd ten projekt pod tytułem jakaś Unia Europejska, strefa Schengen, wolne strefy przejazdu czy coś. No, ale tam to dobrze, fajnie, że wróćmy do przyzwoitych czasów, gdzie można się przemieszczać swobodnie. No, ale to tak idzie pod górę trochę, bo ludzie mają dziś obsesję na punkcie kontroli. I religią, jedną z religii obowiązujących na świecie jest nacjonalizm. Ciągle on jest, tylko na jakimś takim różnym poziomie. W Polsce to jest taki czysty, taki soczysty, że no, totalnie Polska, ale na Zachodzie bardziej to jest prawny, czyli że Hiszpania dla Hiszpanów, a jak już jesteś z Polski, Maroka, Rumunii czy coś, to już nie masz tych samych praw i musisz pytać o pozwolenia, o wszystko i prawo ci zabrania różnych rzeczy. No. I po to mówię, żeby wyjaśnić, że jak Biblię się czyta, to nie można sobie wyobrażać, że wtedy było tak samo, że gość mieszkający w Ur w Chaldei to jest odpowiednik mieszkańca powiedzmy Francji dzisiejszej, a jak się przeprowadził do Kanaanu, to tak jakby się przeprowadził do Brazylii. To jest w ogóle absurdalne myślenie, to w ogóle nie ma nic wspólnego. W tamtych czasach nikt nikogo nie pytał o pozwolenie, a nie było paszportów, nie było kontrol granicznych, bo nie było nawet granic. One były sobie płynne takie, no, od tej rzeki dotąd już. Polegały na tym, że właśnie przynależność do jakiegoś państwa, jeżeli, bo państw nie było, ale przynależność do kogoś tam wyżej w hierarchii władzy lokalnej, bo hierarchie były zawsze, administracja była prawie że od początku jakaś, terytoria, cywilizacje, takie sprawy, płynnie się zaczęły, ale w końcu były dość szybko i no to ona polegała na tym, komu się płaci podatki właściwie. Do tego się wszystko sprowadza i nic więcej. Gdy się chcesz przenieść z tego miejsca na tamte, to się przenieś i będziesz zamiast płacić jednemu, to drugiemu. Jeżeli z kolei jesteś w miarę wolnym człowiekiem i bogatym, to często bywało tak, że nikomu nie płacisz żadnych podatków. Nawet i w Europie przecież tak było. Zanim się królowie pojawili, po upadku Rzymu, to każdy robił, co chciał, jak miał za co i miał odpowiednią siłę. Nawet w pierwszej Rzeczpospolitej przecież to z kilkaset lat było tak, że jak sobie byłeś szlachcicem, to formalnie podlegałeś królowi, ale jak jesteś bogatym szlachcicem, to masz własne sądy, wojsko, prawo, chłopów, ziemię, rzemieślników, kogo chcesz. A jak ci król coś każe, to niech se każe. I jak sąd, powiedzmy, jakiś, ja wiem, królewski, kazał, nie, osądził jakiegoś faceta na twoim terytorium, a ty mówisz, ja go uwalniam, zwalniam go, ja go uniewinniam i niech se mieszka. I też tak bywało. No, więc takie dzisiejsze czasy są bardzo unikalne. Nie należy ich traktować jak normę, o to mi chodzi. Bo to nie jest w ogóle, to nie stoi nawet blisko normy, to w jakich warunkach my żyjemy. My żyjemy jak kompletne niewolniki w klatkach jakichś. Przy czym kiedyś niewola to przynajmniej miała jakąś twarz tego człowieka, nadzorcy niewolników, a dzisiaj niewolą jest system, prawo, reżim, biurokracja, papiery, pozwolenia. I ludzie, jak ja tego nienawidzę, po prostu jestem, tak bardzo lubię ludzi, ludzkie podejście, bezpośredniość. No właśnie z tego pewnie wynika to, jak straszny mam wstręt do tego wszystkiego. Mieszkam w tej Hiszpanii już ponad prawie 2 lata, czy półtora i nie mam żadnych papierów, rejestracji, nie mam ochoty. Jak nie muszę kompletnie, to nie będę niczego rejestrował. Do dzisiaj nie mam prawa jazdy, musiał w końcu go mieć, no ale omijam to jak mogę, bo po prostu tak bardzo tego nie znoszę. Nie? Może to efekt czytania Biblii albo bardziej historii, że co innego dla mnie jest normą, więc to, co ludzie dziś akceptują z rozpędu, że przecież to normalne, trzeba mieć PESEL. To ja zawsze kwestionuję, pytam, dlaczego ja mam mieć PESEL? Kto mi prawo ma przydzielać numer? Jeszcze go pewnie może by chciał wytatuować mi na ręce ten numer, co? Bo to jest jakiś znaczek podkreślający, że ja do kogoś należę, ja jestem co, niewolnikiem teraz? Że mi numery będą dawać? Co ja jestem? Więc ja to kwestionuję. Normalnie ludziom, co to komu szkodzi? No szkodzi. Na przykład to właśnie, że nie możesz sobie wyjechać gdzieś i mieszkać. Nie? Albo, no, tak jak wtedy mogli. I wracając do Biblii, po tym wstępie, co właściwie trzeba było zrobić, żeby zrozumieć, o czym my mówimy. Biblia opisuje czasy, które były inne. I przez większość historii, która jest właśnie opisana w Biblii, przez, no, to będzie setki lat, tysiące nawet lat, warunki się bardzo nie zmieniały. Zmieniały się kraje, miejsce czy coś, ale nie było aż takich rewolucyjnych zmian, jak dzisiejszy świat, w którym żyjemy, który kompletnie pozmieniał naturalne sposoby życia ludzi. Przynajmniej tam, gdzie są jakieś ośrodki władzy, gospodarki czy coś, czyli w miastach. Na wsiach, jak sobie jeżdżę po świecie i patrzę, to w zasadzie oni tak żyją trochę jak w Biblii jeszcze ciągle, bo tam władza nie ma za bardzo dostępu. Jest sobie, ale na papierze, a tam papier to się używa rzadko do czegoś. No, tak się żyje na tych wsiach różnych, gdzieś tam w górach. I ludzie, którzy tam akurat widziałem, jak przyjeżdżali jacyś Brytyjczycy czy coś, byli, to często byli to tacy właśnie ludzie, którzy szukają tego naturalnego pierwszego świata, gdzie można poczuć tą wolność, że robię co chcę, a nikt mnie nie kontroluje przez ciągle cały czas. No, zobaczymy, jak będzie dalej, a na razie wracając do Biblii i emigrantach. Emigracja w ogóle była już wtedy. Ponieważ się właśnie tak pozmieniały warunki, to tłumacze Biblii, jakoś ciekawe, że nie skojarzyli zjawiska migracji z czasów biblijnych z emigracją w czasach dzisiejszych. Efektem tego jest to, że nie tłumaczy się słowa na przykład przybysz z Biblii, występujące dosyć całkiem sporo razy, nie tłumaczy się jako emigrant albo imigrant, albo migrant na przykład. Nie ma takiego tłumaczenia. Nie znalazłem tłumaczenia, w którym byłoby przetłumaczone to słowo określające człowieka obcego, co przyszedł mieszkać wśród nas, jako emigrant. A tak powinno być przetłumaczone. Ciekawe, skąd się to wzięło, że to tłumaczenie się nie pojawia, żeby było może bardziej uniwersalne, czy co, że ten przybysz. Ale ewidentne jest, że chodzi o właśnie emigranta w Biblii. I takich wersetów jest dużo i one będą pod koniec. Na razie jeszcze powiedzmy, kto był emigrantem, a kto nie był. Z tych ważniejszych postaci w Biblii. Po tych wszystkich ludziach sprzed potopu, których nie wiemy, czym oni byli, oni sobie po prostu mieszkali, nie da się określić, potem był Noe. I Noe był, nawet już nie ma określenia na to, kim on był, bo on wyprowadził się ze świata do kompletnie nowego świata. To jest taki emigrant, jakby na inną planetę przyleciał, według opisu Biblii. Czyli no, Bóg zlikwidował stary świat. Cały, wywalamy i na to miejsce świeżutki, nowiutki świat, pusty. No i Noe go od początku sobie zbudował. Więc była to emigracja, bo Noe stracił wszystko, co znał, całą kulturę. Chociaż ona była, nie za bardzo się podobała temu Noemu, co widać z opisu, bo był taki na uboczu. On był inny niż wszyscy. Wszyscy chcieli, no jak to Biblia mówi tak delikatnie, że uprawiali zło. Nie? Ogólnie byli to ludzie obrzydliwi i zepsuci do reszty i Bóg nie mógł tego wytrzymać, dlatego to wszystko zlikwidował i zaczął od początku, a Noe się wyróżniał i tak się zaczyna w ogóle opis tego Noego, że on był sprawiedliwy na tej ziemi, a cała ziemia była zepsuta, więc znalazł Bóg takiego jednego, zakonserwował i już. No. A to jest ciekawe, w ogóle, tak przy okazji tego potopu, że Bóg nie stworzył od początku wszystkiego. Nie robił nic magicznie przy tym wszystkim. Nie tak jak się na przykład, co niektórzy bardziej może prosto myślący kreacjoniści spodziewają, że Bóg tak bardziej stwarza za pomocą magicznej różdżki niż w jakiś sposób bardziej naturalny. Czyli że Bóg tak ignoruje swoje prawa. Na chwilę zawieszam to wszystko, proszę bardzo, zrobię tak i wszyscy ludzie nie żyją. I teraz zaczynasz od początku Noe. Nie? To nie, to on wziął wszystko na sposób tak, że kazał Noemu coś budować, męczyć się przez 100 lat, zamiast po prostu machnąć ręką, wróżką, wyczarować potop, a po co w ogóle potop, po prostu mógł wszystkim dać zawał na ziemi nagle i wszyscy by umarli już. Też by tak mocno ingerować. Bóg to zrobił całą operację tak, żeby ona była, nie ingerowała w prawa, które już obowiązują na ziemi. No, potop, znaczy powódź, jest zjawiskiem naturalnym, to nie są czary jakieś, nie? To nie przeczy prawom natury. W ogóle w tym opisie nie ma prawie nic, jak mówiłem akurat w ostatnim odcinku, co przeczy specjalnie prawom natury. Tak jakbyśmy się spodziewali po opisie takim magicznym, że wziął i ruszył tam, albo podmuchał na ziemię i tam wszyscy umarli, że coś tam, no. Nawet takie opisy, że podmuchał na ziemię i wszyscy umarli, byłyby próbą wytłumaczenia zjawisk jakichś niezrozumiałych w sposób mistyczny. Ale po Bogu niektórzy się spodziewają, że on w ogóle nawet, że to nie chodzi, że to jest takie, że on coś chce i coś się w naturze dzieje, tylko że on w ogóle ingeruje i niszczy tą naturę. On w ogóle robi coś cudownego, cuda, które przeczą wszystkiemu prawom, które sam ustanowił. I co ciekawe, jest sam fakt wystąpienia potopu w takiej formie, w jakiej wystąpił, pokazuje, że Bóg tego nie robi. Bóg nie łamie tych praw, jak nie musi, ewidentnie. Bo wybrał taki sposób, po prostu powódź, ty buduj łódkę i właściwie to Noe tak naprawdę, bezpośrednio to Noe ocalił tą ziemię, te zwierzęta i to wszystko. Nie? Pod kierownictwem Boga, ale to ludzie to mieli zrobić i prawa natury obowiązywały i wszystko było właśnie takie, że mógłby ktoś powiedzieć, że w ogóle Boga nie ma w tym wszystkim, samo się zrobiło, tylko Noe miał intuicję, że tak będzie. No. To zmienia trochę perspektywę, nie? Że myślenie o Bogu, że Bóg, ktoś może powiedzieć, że to jest taki czarodziej i robi sobie wszystko, bo tak, i nie obchodzą go żadne tam prawa obowiązujące, naturalne, a drugi może pomyśleć, że Bóg to jest taki gość, który nie łamie praw, tylko jest siłą kierującą tym, co się dzieje, w jakiś tam swój tajemniczy sposób, wpływa na świat, ale nie łamie tych praw i jest tylko doskonałym manipulatorem. O, tak bym powiedział. I to są dwie w ogóle inne wizje Boga. No, do mnie przemawia ten manipulator jak najbardziej, choćby z tego potopu widać. Dobra, wracając do emigracji. Co było po potopie? Noe był totalnym emigrantem. Jeszcze gdzieś po drodze jest Job. Księga Joba, on nie wiadomo gdzie żył za bardzo dzisiaj, bo to było tak w super starych czasach i nie był Żydem, nie pochodził chyba od żadnego pokolenia Abrahama, nie był potomkiem ani nic. Nie wiadomo skąd on się wziął, ale był sprawiedliwym. I była taka, to jest taka dygresja trochę w Biblii, ale o ważnym problemie, które może dotyczyć każdego. Ale sęk w tym, że nic więcej o nim za bardzo nie wiadomo. Czy on emigrował? Chyba nie. Więc mamy Joba jako pierwszego sprawiedliwego mocno człowieka, który nie był emigrantem, bo Noe był. Adam był. Też Adam był taki, no nie wiem jaki był Adam, właśnie nie jest opisane, czy on był jakiś taki bardzo spoko, czy nie, no ale był pierwszy, no to dobra. Później mamy parę pokoleń i następne osoby, co się ważniejsze pokazują w Biblii, to jest Terach i Abraham. Terach to jest ojciec Abrahama, o którym jest właściwie tylko jedno zdanie, że wyszedł z domu, emigrował z Ur Chaldejskiego w Chaldei, gdzieś tam w okolicach Babilonu, tak? Może, nie wiem, poszukajcie na mapie, z Iraku do Haranu. Dlaczego do Haranu? Bo miał jechać do Kanaanu z tymi swoimi wozami, krowami, żonami, dziećmi, sługami i wszystkim. Miał się przeprowadzić, przeemigrować do Kanaanu, bo mu tak Bóg powiedział. Ale wylądował w Haranie. Haran jest w połowie drogi między Ur a Kanaanem. No nie wiemy, gdzie dokładnie to wszystko było, ale no tyle się można zorientować, że to gdzieś w połowie drogi jest. po tych informacjach szczątkowych, które zostały. Zresztą to jest logiczne. No, czemu miał być w Haranie, jak szedł do Kanaanu? No bo nie doszedł i został. I nic więcej o nim nie ma. Więc to jest pierwszy emigrant Biblii, który ewidentnie emigrował na polecenie Boga, ale nie dokończył i tyle. Jego historia się skończyła i nagrody nie dostał. Czyli zmarał trochę sprawę. Nic go tam strasznego nie spotkało, ale bohaterem nie został. Bohaterem został jego syn, Abraham, który stał się potem ojcem narodów i w ogóle. Więc Abraham to jest taki super emigrant, znowu po Noe, taki znowu największy chyba, który przeprowadził się, od tego się zaczyna cała jego kariera, cała jego dalsza przygoda z Bogiem, powiedzmy tak, zaczęła się od emigracji. I bez tego punktu nie byłoby żadnej przygody. To jest dosyć ważny punkt programu, bo jest on kontrastem do swojego ojca. Jego ojciec nie wyemigrował tak, jak Bóg mu kazał. No, utknął, zaczął, ale nie dokończył. I nic dalej się nie działo. Okej, sorry. Abraham zrobił to, co Bóg kazał do końca i był w tym jakby lojalny, wierny i posłuszny i wyemigrował i od tego się zaczęła cała jego dalsza kariera. I zaczął Bóg z nim współpracować i realizować jakiś swój ten plan jako ten właśnie wielki manipulator. Abraham był więc bardzo emigrantem. I ciekawe jest zjawisko, jak on do tego podchodził. Miał syna potem, Izaaka, ten Abraham, i wybierał żonę dla Izaaka. I tutaj pojawił się problem, skąd ma być ta żona dla syna. Bo Abraham pochodził z innego miejsca, jego dom rodzinny był w Ur, w Chaldei. Nie jest nigdzie napisane, że to jakieś złe miejsce czy coś, tam było ludzie tam, nie wiadomo co robili. Nie, on nawet tęsknił za tym miejscem, a stąd to wiemy, bo wziął sługę i powiedział mu tak, że idź, wróć do tego domu, z którego ja wyszedłem i znajdź tam żonę dla mojego syna. Czyli to jest mniej więcej tak. Jakbyśmy wzięli dzisiaj Polaka, który wyemigrował do Anglii i teraz on ma syna i mówi do przyjaciela jakiegoś tam swojego, że weź mojego syna do Polski i weź żonę z Polski dla mojego syna, który mieszka ze mną w Anglii. To oznacza, że jednak coś musi być fajnego w tym miejscu, w którym był. Gdzieś tam tęsknił za jakimiś aspektami, bo chciał żonę koniecznie stamtąd, z kraju pochodzenia, czyli nic z terenu Izraela. Czyli Kanaanu, nie z tego świętej ziemi, tylko z tamtej ziemi, z pierwszej, swojej tam. Dlaczego tak? Nie wiemy, ale można się domyślić. Jak ktokolwiek był jakimś emigrantem gdzieś, no to wie, że zawsze zostaje gdzieś tam ślad takiego może melancholii, może tęsknoty, może czymś tam za znanym domem, z którego się pochodzi. Jest to zdrowe, normalne, nie ma się co przejmować. Nawet jak się emigruje z jakiegoś totalnie obrzydliwego miejsca, to zawsze to jest twoje miejsce, miejsce tam urodzenia, dzieciństwa, przodków i czy coś. No i spoko, no. Ale w odpowiedzi ten sługa powiedział tak, a co będzie, jak żona będzie chciała zostać w tamtej Polsce? I powie, że syn jest fajny gość w ogóle, rolnik szuka żony, ja idę do tego rolnika, ale ja chcę zostać w tej Polsce, ja nie chcę być na emigracji razem z nim. To co, mam wtedy zostać synem w Polsce, czy nie? I Abraham mówi, w żadnym wypadku nie zostawaj w Polsce. Znaczy w tym Ur, nie? Tam, gdzie skąd wziąłeś żonę. Jak nie chcę z tobą emigrować, żyć na emigracji tu, gdzie jesteśmy, czyli tu, gdzie Bóg kazał nam być, to trudno. To wracaj sam i nic, poradzimy sobie jakoś inaczej. No, więc jak ta żona nie będzie chciała emigrować, razem z nami zostać emigrantem, to sorry. I to jest ciekawe, nie? To jest bardzo ciekawe, że jednocześnie gość chciał mieć żonę z tamtego miejsca, nie może, żeby się rozumieli, jakiś język wspólny mieli, czy tam coś, z dzieciństwa, ja nie wiem, ale chciał, ale jednocześnie nie chciał tam mieszkać, co jest właśnie... Może być trudne do zrozumienia, zaakceptowania dla kogoś takiego jak Polacy, którzy mają takie totalitarne myślenie, że albo tu, albo tu. No nie da się. A jak już masz być z Polski, to musisz mieszkać w Polsce. Jak żona z Polski, to w Polsce. Jak mówisz po polsku, to masz mieszkać w Polsce. A jak nie, to do Anglii. To już wtedy nie masz prawa głosować w Polsce i myśleć o Polsce, nie nic. No to sorry, jak masz taki pogląd, to nic sobie miej. Ale w Biblii go nie ma i ci... Bohaterowie Biblii go nie mieli. Abraham miał takie podejście. Nic nie widać, że Bogu się coś tam nie podobało. Przeciwnie, pomógł mu w tym. Plan mu się ewidentnie temu Bogu spodobał i podejście jakoś zaakceptował. I tak wyszło, że żona dla Izhaka się znalazła w tym domu rodzinnym i wyemigrowała do Kanaanu. I tam na emigracji mieszkali Abraham, Izhak, jego żona, jego potomstwo przez jakiś czas. Później jeszcze jest epizod z Lotem. Lot jest to bratanek Abrahama, który mieszkał w Sodomie. Dlaczego? Bo oni wtedy mieli taki koczowniczy tryb życia, więc pasli te wielbłądy i owce czy co tam. I tak się przemieszczali z miejsca na miejsce. Generalnie zostawali w jednym obszarze kulturowym, więc to nie byli emigranci dlatego, że byli nomadami i jeździli tam sobie to tu, to tam. Bo oni w okolicy jeździli, a nie po całej planecie. Nie, że im dalej, tym lepiej właśnie. No nie, im bliżej, tym lepiej, ale trawa się kończy, trzeba jechać dalej. Więc tak robili. I Lot wylądował w końcu, bo się wzbogacił i zaczęło się ciasno robić, w końcu wylądował w tym rejonie, gdzie Sodoma była. I on tam mieszkał, ale no, znowu ten sam problem co Noe. Nie podobało mu się to, co mieszkańcy robią dookoła. Nie podobało mu się. Tak, mi się w Hiszpanii na przykład nie podoba, to tak samo. No, z tym, że tym się różni od Hiszpanii i od Lota, że w końcu skończyło się to tak, że Bóg posłał jakichś tam aniołów, żeby wybadali bardziej dokładnie, jak tam sprawa wygląda, bo ma plan ten Bóg mocny i chciał, żeby to tam ktoś, nie wiem, był, zaklepał, zobaczył, potwierdził czy co. No i oni tam poszli i powiedzieli, jest słabo, gorzej jest. Chcieli nas tutaj, że tak powiem, wydymać. Bo powinienem gorzej powiedzieć. I w ogóle każdy z każdym kradną, nienawidzą się, w ogóle uważają się za najlepszych na świecie. Koszmar jakiś. Także jeżeli chcesz ich tutaj zlikwidować, to siedlisko, to zaklepiemy to i no, mówimy, że masz rację jednak. Więc taki pewnie raport przyszedł do tego Boga. A tymczasem Abraham się skontaktował wtedy z Bogiem. Oni byli w dobrych relacjach i Bóg poinformował o planach. A Abraham powiedział, żeby uratować ilu się tam da z tej Sodomy, ale doszedł do 10 sprawiedliwych. Nie znalazło się ani 10 sprawiedliwych w całym tym rejonie. Znalazł się Lot, jego żona i jego najbliższa rodzina, ewidentnie mniej niż 10 osób. I co wtedy było? I nas dostał polecenie Lot emigracji. Emigracji jak najszybciej, natychmiast w ogóle, bo w ogóle już jesteś spóźniony, stary, masz jeszcze godzinę, bo zaraz za godzinę to tutaj już będzie dym. I wyszedł, a żona Lota, jest tam opisane, nie chciała emigrować. Jeżeli to przetłumaczyć na dzisiejsze jakieś te słowa, określenia, to te historie nabierają bardzo dzisiejsze znaczenie, nie? Bo to wszystko mogłoby się powtórzyć dzisiaj i te słowa pozwalają to jakoś zobaczyć realniej. Więc tak było, że Lot dostał polecenie emigracji od Boga, za pośrednictwem tam kogo trzeba, emigrował, zgodził się, a żona zawahała się, nie chciała emigrować. Stanęła, patrzyła się za siebie, aż ją coś tam się jej stało i zmieniła się w ten słup soli, co tam w Biblii jest. No, w skrócie opisane to jakieś. Ale ogólnie chodziło, że jeden emigrował, a drugi nie. I ten, co emigrował, wygrał. No. A potem była historia Mojżesza. Nie, jeszcze był przecież Józef. Józef, super emigrant, sprzedany, to był syn Jakuba, czyli Izraela, prawnuk Abrahama, chyba prawnuk czy wnuk. I sprzedali go bracia do niewoli, bo mu zazdrościli, a on wylądował w Egipcie i zamieszkał tam. Był emigrant, któremu dobrze poszło i traktował Egipt jak swój kraj. I na koniec w ogóle ściągnął, bo był głód wszędzie poza Egiptem, ściągnął do kraju, tak jakby Polak w Anglii ściągał rodzinę, ściągnął całą swoją rodzinę. Nie? I w końcu wszyscy z Kanaanu wylądowali w Egipcie na stałe, na emigracji na 400 lat. Także no, ja nie wiem, jak ty to widzisz, ale według mnie ta historia dotąd pokazuje, że motorem w ogóle zmian i całej tej historii jest cały czas emigracja. Bez emigrantów w Biblii, nie byłoby w ogóle historii. Nie byłoby tych zmian ciągłych na lepsze, nie działyby się rzeczy. Ci sprawiedliwi ludzie nie byliby sprawiedliwi, bo nie mieliby w jaki sposób być. Bez emigracji historia wygląda tak jak historia ojca Teracha, czyli nijak. Po prostu nie wyemigrował i koniec, no i nie ma więcej historii. Jego życie się skończyło, zrobił dzieci i umarł, koniec. I tylko jego dzieci dopiero coś zrobiły, bo one emigrowały dokładnie do Abraham. Mojżesz później się pojawił w historii i to był znowu przypadek gościa, który znowu ma pomieszaną koncepcję, co jest moją ojczyzną. I to jest wątek jego życia, że urodził się jako Egipcjanin. Był Egipcjaninem, ale stwierdził, że z pochodzenia jest z kolei Hebrajczykiem i poczuł się bardziej Hebrajczykiem niż Egipcjaninem. Chociaż był jednym i drugim. I z powodu dążenia do tego, żeby wrócić z tej emigracji z Egiptu do jakiegoś tam swojej ziemi, zaczął robić rzeczy, które na początku robił sam, za szybko, za głupio, za ten, i go wywalili z Egiptu. Nie, to już tam gdzieś pewnie była polityka przy tym, aż wylądował na jeszcze trzeciej emigracji i znalazł sobie gdzieś żonę i gdzie, jak się nazywało to miejsce, lokalizacja, wyleciało mi z głowy, do Medianitów. To nie jest ani Egipt, ani Kanaan, to jest w ogóle gdzieś tam jeszcze obok, nie tak daleko, ale jest znowu trzeci kraj, tam sobie wyemigrował już 40 lat z żoną i tak by się skończyła jego historia, gdyby Bóg sobie nie przypomniał, że jest ten Mojżesz, podoba mi się, zróbmy coś z nim. I znowu to samo, co już wcześniej było. Zaczyna Bóg historię Mojżesza od tego, że weź i emigruj. I Mojżesz znowu? Ileż można? Teraz znowu wróć do Egiptu. No to że ja bym sobie powiedział, zdecyduj się, wielki, wiekuisty panie, weźże się na coś, zdecyduj. No ale no nie, powiedział, on był taki nieśmiały i coś tam. Nie, ja nie umiem, ja nie chcę gadać, nie chcę mi się emigrować. Stary jestem, dajże mi żyć. Dożyć i umrzeć. 80 lat mam, będę emigrował na stare lata. No bo tak było, no wybrać sobie 80-letniego gościa, co se dom postawił, rodzinę ma, dzieci ma tam jakieś, żonę ma w ogóle, też jakaś emigrantka. To ona była kuszytką, czy była murzynka, tak? Chyba. No to wychodzi, prawdopodobnie. No i ogólnie wszystko jest takie trochę pomieszane, ale ja już znalazłem swoje miejsce, chcę już żyć na trzeciej emigracji. Nie jestem ani Egipcjaninem, ani Hebrajczykiem, będę teraz Midianitą. A Bóg mówi, nie, emigruj. Jedziesz czy nie? No i on się tak, wiem, trochę chcę, trochę nie chcę. W końcu się zgodził. No i tak się zaczyna historia Mojżesza. I potem jego działalność polega na tym, żeby zmusić teraz 2 miliony, czy tam 3 miliony ludzi, Hebrajczyków w Egipcie, do następnej emigracji. I oni mieli emigrować z powrotem do miejsca, z którego wyemigrowali. Wrócić z powrotem do Kanaanu, Izrael tam zbudować. No i tak mu szło, jak mu szło. To jest długa historia. Aż w końcu emigracja się zaczęła i trwała następne 40 lat. To jest nieźle wypasiona emigracja. Znaczy sama podróż tyle trwała. Nie? Aż na końcu Izrael wrócił, wrócili w końcu ci ludzie, zamieszkali i zaczyna się od tego momentu w historii okres królów. Jeszcze był okres sędziów. Pomińmy ten okres sędziów, bo on się dzieje faktycznie tylko lokalnie. Poza tym nie było tam postaci takich super wybitnych, żeby coś się od nich uczyć. No Samson był, bo miał długie włosy, no i zabijał wrogów i szukał Boga przy tym wszystkim. No ale to takie, ja wiem, nie. Może weźmy jakichś ważniejszych ludzi. Dawid się pojawił. Dawid jest lokalnym gościem. Tu się zaczyna historia Izraela, kiedy się wydaje, że wszystko już jest spoko i emigracja już jest niepotrzebna i już jej nie ma. Nie ma emigrantów w Biblii. Do tej pory byli, wszyscy się ruszali, jeździli, teraz siedzą na tyłku w swoim własnym kraju, w domu, winnice robią i nie ma już nic emigracji. No jest dalej. Dawid, mimo że był totalnie hebrajski i przywiązany do narodu, ludu i do Boga najbardziej ze wszystkiego, nie trzymał się wcale tak znowu kurczowo tego Izraela. Nie wiem, czy nawet ci, co znają Biblię, pamiętają o tym, że Dawid mieszkał rok i 4 miesiące w kompletnie innym kraju, już jako król. Król już? Nie, przed tym, zanim został królem. Tak? Czekajcie, nie pamiętam, przed czy po, ale mieszkał rok i 4 miesiące u Filistynów. Filistynowie to był taki krajobok, z którym, na których Dawid ćwiczył sobie różne operowanie mieczem, łukiem, procą i takimi rzeczami, że zabijał sobie tych i tamtych. No i na Filistyńczykach najlepiej mu szło to ćwiczenie. A potem u nich zamieszkał nagle i nagle stwierdził, że dobra, teraz będę z nimi chodził na akcję i chodził z kolei z nimi na akcję przez ten rok i 4 miesiące i zabijał jakichś innych obok. No, jest to człowiek, który lubi się tłuc. No, jak, nie wiem, jak wy to byście ocenili, ale no to jest tak, jakby powiedzmy ktoś w Polsce przez całe życie tłukł Niemców, a potem wyrzucili go z kraju, to poszedł mieszkać do Niemiec i tam przez rogi 44 miesiące tłukł Francuzów dla Niemców. No, a na koniec była wojna Niemców z Polakami i on myślał sobie, tak go pytają w sumie, po której ty stronie będziesz, jak my pójdziemy teraz na akcję do Polski, bo ty wiesz, tam kiedyś tłukłeś nas, teraz tłuczesz z nami. Tak go zapytali gdzieś tam, że przy książęta filistyńscy, a Dawid powiedział tak, zobaczysz jak będę tłukł. Nie, nic nie odpowiedział w sumie i może się trochę obraził. Bo Dawid był bardzo wierny i kiedy jak już raz dał słowo, to już dał słowo i mi się przekonasz, odpowiem czynem, a nie będę zapowiadał, tak powiem. No ale mu tam w końcu powiedzieli, że a, coś to nie idzie dobrze, książęta nie są pewni tego wszystkiego, idź lepiej stąd już teraz, to, bo to jest śliska sprawa, no i Dawid poszedł. I tyle. No i tak się to ten epizod skończył, ale był na emigracji nawet Dawid, a Dawid jest totalnie królem Izraela, takim pierwowzorem wszystkich najlepszych królów Izraela, do dzisiaj jest legendarną przecież postacią, już nie tylko Izraela, bo to stał się takim uniwersalnym symbolem różnych rzeczy, no, ale był też i on nawet na emigracji i co ciekawe jest, no dobra. I nie, żeby Bóg protestował specjalnie, ale epizod był. Potem był Salomon, jego syn, i on nic nie emigrował. No oprócz tych emigrował, nie. Jeździł po krajach różnych? Na pewno, bo to król, to jego obowiązki są. Do niego przyjeżdżali, ale generalnie to on mieszkał zawsze tylko w Izraelu. Czy mu to na dobre wyszło, to ja nie wiem. I w ogóle nawet przy okazji fajnie by było wiedzieć, czy to na dobre wychodzi, czy nie. Ale z tych historii w Biblii na razie nie widać takiego jasnego obrazu. Poza tym, że widać, że jest pożytek z emigracji na pewno w tych historiach, że one są początkiem wielkich przygód, które dają ludziom wielkie plusy. Dają im sławę, pieniądze, dają im też przychylność Boga dużą. Bóg docenia w ogóle tą emigrację zawsze, wszędzie w tych historiach do tej pory. Salomon nie emigrował, i może szkoda, że nie emigrował, nie żył za granicą jakiś czas nigdy. I no trochę źle się to skończyło na koniec. Bo za dużo z kolei imigrantek miał u siebie w haremie i nie wyszło mu to na zdrowie. No, więc nie wiadomo. No, ale może był, trudno powiedzieć, co źle poszło. I jakby było, gdyby było inaczej. W tych czasach gdzieś potem byli królowie następni i wszyscy tam raczej nie emigrowali. Siedzieli sobie spokojnie u siebie w kraju. Wszystko się już dalej dzieje tylko w obrębie Izraela, poza jakimiś krótkimi, małymi epizodami. I czy to dobrze, czy źle? Nie za dobrze. Chyba. Właśnie w tym miejscu, nie wiem, czy to jest jakiś, coś ma wspólnego ta korelacja. Królestwo Izraela się podzieliło na dwa. Juda była z centralą w Jerozolimie i tam była taka bliżej trochę Boga, bo miała aż czterech królów spoko, czyli trzymających się dalej Boga, tego z Biblii. A to drugie królestwo, północne czy południowe, północne, z siedzibą bez Jerozolimy, ani jednego króla takiego nie miało z tych wszystkich, co tam setki lat to trwało. I więc to zasiedzenie się ewidentnie no, nie pomogło. No. No, nie widać, żeby to lepiej tym ludziom było w porównaniu z czasami jakimiś innymi, kiedy tam więcej się jeździli, ruszali czy coś. No nie za dobrze. No. Coś tam niby. To jest paradoks człowieka trochę, że to, do czego człowiek dąży, czyli żeby mieć dom, siąść se na tyłku, na emeryturze, mieć pieniądze i się cieszyć życiem, że on do tego dąży, co wygodne i co by chciał, ale mu to nie służy na zdrowie. Że to, co człowiek chce, mu szkodzi, bo chcieli osiąść ci ludzie, ale póki nie osiedli, to nieźle im to wyszło. Nie? To znaczy, służyło im to, że podróżują, chociaż to było dla nich nieprzyjemne i brakowało im tego, żeby mieć swój własny wreszcie dom, tylko ciągle gdzieś tam u kogoś. A jak już raz siedli i byli u siebie, to się psuli szybko, bardzo szybko się zaczęli psuć i robić rzeczy głupie, złe, bezsensowne, nielogiczne, takie paskudne. Jest to jakiś plus dla emigracji, no zdecydowanie. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że to nigdy nie jest przyjemne. Nigdzie nie jest powiedziane, że to o, fajnie będzie, jedź Mojżesz do Zostaw to 40-letni dom i dzieci i żonę i jedź, rób od początku na emigracji coś. Bo będzie fajnie. No nie no, Bóg nie mówił tak Mojżeszowi. Wiedział, że nie będzie fajnie, ale to jest wysiłek i trudność. Ale się Mojżesz zgodził. No. Potem byli Ezdraż i Nehemiasz. A nie, potem się to wszystko skończyło niewolą w Babilonie. Historia Izraela się tak kończy, że Bóg miał ich dość. Wynocha zrównał teren i przeniósł resztkę, co ocalała, do Babilonu. I to jest znowu emigracja całego narodu. To jest to samo, co w Polsce zabory. Na 120 lat Polacy są u kogoś innego, na emigracji, przymusowo, proszę bardzo. Oni też byli, Hebrajczycy, w Babilonii przez tam 40 lat, czy coś koło tego. No i albo 80, 40, jakiś czas byli. I byli tam przesiedleni. No to jest emigracja z przymusu. Wielu się tam urodziło. I znowu teraz pytanie jest, co jest moją ojczyzną? Urodziłem się Hebrajczykiem. Setki lat moi przodkowie mieszkali na terenie Izraela, a ja mieszkam w Babilonie. Jestem Babilończykiem? Czy Hebrajczykiem? Czy kim? Co jest moim domem? Co jest emigracją w ogóle? Nie wiadomo. A i tak jeszcze kiedyś mieszkaliśmy w Egipcie wszyscy, a na początku Abraham przecież mieszkał w Ur, w Chaldei i stamtąd brał żonę dla syna. No. No co prawda kazał już im tam nie mieszkać, ale... No i teraz zostaje pytanie, co jest ojczyzną? I tak wygląda prawdziwa historia człowieka. W dzisiejszych czasach, w ogóle dlaczego ten odcinek tu powinienem powiedzieć? Zapomniałem zacząć od tego, bo to wyjaśnienie może by sprawiło, że ludzie chętniej będą słuchać. Dlatego, że żyjemy w czasach emigracji i imigracji. To są czasy migracji. To jest, wiem, że Polska ma swoje własne problemy, albo myśli, że ma, ale tak naprawdę to jest problem numer jeden wszędzie na świecie. Z powodów, różne zbiegi okoliczności tak się zbiegły, że staje się to problem najważniejszy, poza ekologią, którą się promuje, nie wiadomo dlaczego, że to takie super ważne. Ludzie mają swoje paranoje i myślą, że zaraz się Ziemia skończy, bo lodówkę za długo włączam. Może się skończy, może nie, ale wątpię. Ale imigracja na pewno jest problemem i widać go codziennie. Mamy wzrost temperatury o pół stopnia, no to tak trochę trudniej zaobserwować, bardziej się nakręcamy niż widać, ale emigrantów widać codziennie, przybyszów. Pójdziesz do sklepu pierwszego z brzegu tutaj w Hiszpanii, zobaczysz, kto tam pracuje i jest 80% szans, że to nie będzie Hiszpan w takim zwykłej pracy jakiejś. Sklepy z różnościami, które tutaj są, prowadzą prawie w 100% Chińczycy. Dlaczego Chińczycy? A ja wiem. Dlaczego? No tak jest, ale no tak jest. Kelner, który cię obsługuje, bardzo możliwe, że jest z Argentyny, z Kolumbii, z Ameryki Południowej, gdzieś tam innego miejsca, Ruski może być Dominika, moja żona tutaj też jest. No. I ogólnie wszędzie tak jest, poza Polską. W Polsce z kolei to jest ta sama sytuacja, tylko że to są Ukraińcy. Tak czy inaczej nie ominie dzisiaj nas wielka wędrówka ludów. Jest ta wielka wędrówka ludów i ona trwa. Więc dlatego to jest problem, który może by zacząć się nim zajmować na poważnie, żeby wyrobić sobie jakieś zdanie, bo jak zauważyłem, Polacy unikają w ogóle tego tematu albo go kwitują jakimś takim beznadziejnie totalitarnym załatwieniem sprawy, że albo ja nienawidzę wszystkich imigrantów, albo ja kocham wszystkich imigrantów i w ogóle albo niech ktoś to weźmie i załatwi i najpierw wszystkich zabić, nie myślmy o tym. To jest takie bezsensowne. Nie wiem, poważnie, co, jak o tym myśleć, co to jest emigrant, imigrant, czy byli tacy. I jeszcze tym bardziej trzeba o tym mówić, dlatego że słyszałem i słyszę dalej, że w Polsce strasznie dużo ludzi powołuje się na chrześcijaństwo, Biblię, Boga czy coś. Takie rzeczy przy uzasadnianiu swojego poglądu. No to proszę bardzo, to się dowiedzcie, ilu jest emigrantów w Biblii i jakie podejście do tego ma Biblia. Dobra, żeby było w skrócie i nie za długo, to już przejadę mniej więcej tylko tych, co coś się czymś różnią. Historię proroka Jonasza znacie? To jest historia gościa, który emigrował, bo nie podobała mu się zagranica. Jak to powiedzieć ładnie? Bo tak, Bóg kazał temu Jonaszowi powiedzieć, jedź do Niniwy, czyli takich znowu z perspektywy, gdyby porównać Hebrajczyków tamtejszych, już wtedy Żydów bardziej, Izraelitów, do Polaków, to Niniwa to byli dla nich takie Niemcy albo Ruscy. czyli raczej rywal, przeciwnik, ktoś, to nie życzysz mu tak bardzo dobrze znowu. Więc dostał polecenie, jedź do Niniwy i powiedz tym ludziom, żeby się nawrócili, bo jak nie, to ich załatwię. To Jonasz by najchętniej powiedział, że mam grypę i nie mogę mówić, przepraszam, nie powiedziałem im, o, załatwiłeś ich, o, jak mi przykro, szkoda, to przeze mnie, no, a tak po cichu, dobrze, dobrze, dobrze wyszło. Więc nie chciał powiedzieć, powiedział uczciwie, nie, daj mi spokój. I poszedł, uciekł, nic nie powiedział, uciekł. Emigrował, wziął, wsiadł w jakąś łódkę, miał, i płyńmy tam. A my tam płyniemy do Grecji czy gdzieś, no, dobra, może być do Grecji, bo płynęli gdzieś tam. I Bóg zinterweniował, powiedział, nie odpuszczę tego. No i nie udało mu się emigrować. To był przypadek w Biblii kogoś, kto bardzo chce emigrować, ale Bóg nie chce, żeby emigrował. Znaczy chce, ale nie w to miejsce. Chce, żeby wyemigrował do Niniwy, ale na chwilę, tak naprawdę na wycieczkę bardziej, na akcję, a nie żeby tam mieszkał, tylko na akcję. Powiedział, ostrzegł tych ludzi, przekonał ich, żeby byli dobrzy, a nie źli, i wrócić se może. A on nie chciał. No. I na końcu tej akcji Jonasz w końcu się poddał, nie będzie się kopał z Bogiem, i powiedział, dobra, zrobię. I zrobił. I tak się akurat zdarzyło, co rzadko się zdarza raczej, ale się zdarza, że ci ludzie posłuchali. Stwierdzili, jesteśmy faktycznie do dupy. No. Nie możemy tacy być. I zaczęli się, odwrócili się od tego, co robili, chcieli być lepsi. I wrócili do bycia dobrym, przynajmniej próbując. I Bóg powiedział, spoko. Co wycofali się, ja ich nie zniszczę, Niniwy. Daruję im. Nie? I Jonasz się wkurzył. Właśnie o to mi chodziło, bo ja wiedziałem, że ty taki jesteś. Czyli, że wcale nie masz ochoty karać złych ludzi w ogóle. Co z ciebie za Bóg? Żeby im zlać tyłek. A Jonasz mówi, nie, ja wiem, że taki jesteś, że jak się ktoś tylko... Żal mu jest faktycznie, co widzisz, że ten, to mu darujesz. No. I on był niezadowolony, Jonasz, że Bóg taki jest, darujący, bo go znał. No właśnie. To jest o tyle ci dziwne, że dzisiaj ludzie zarzucają Bogu ze Starego Testamentu, że on taki mściwy i tylko czeka, żeby komuś przyłożyć. A Jonasz, znający Boga, mówił, że nie, ja wiem, jaki ten Bóg jest, i ja wiem, że on nic tylko by chciał wszystkim darować, o ile się da i o ile można, jeżeli ma podstawy. I akurat się okazało, dobra, oni się trochę poddali i już wystarczyło, nie będzie zniszczona Niniwa, także no. No to taka dygresja jest i dobra, i tak się skończy historia. Co ona nam mówi o emigracji? Jonasz był emigrantem czy nie? Nie wiem, ale jest ciekawe, bo tutaj znowu są obce kraje i takie... Nie wiem, weźcie sobie wnioski, jakie chcecie z tego. Dobra, Daniel urodził się. Daniel był super chwaloną osobą w Biblii i urodził się w Babilonie. Był technicznie, formalnie Babilończyk. Nie, co ja bredzę, on się nie urodził. On był tam chyba jako mały, tak, był młody i go tam razem z resztą przesiedlili. I on tam wyrósł, chyba wychował się w tym Babilonie. Coś takiego, ale on był bardzo, bardzo, bardzo kochał Boga, tego izraelskiego. I on miał właśnie znowu problem z tożsamością, bo jednocześnie no, nie był jakiś, nie widać, żeby był jakiś antybabiloński specjalnie, ale były ciągle z tym problemy. No. I był emigrantem? No był oczywiście jak najbardziej. Chwalona osoba? Bardzo chwalona. Potem byli Ezdrasz i Nehemiasz. To byli ludzie, którzy wykorzystali okazję, że zmienił się król. W tym ciągle był ten okres, kiedy ten naród wybrany był w Babilonii, mieszkali na emigracji. Ale była okazja wrócić z powrotem i zacząć nowe życie, zacząć ten kraj budować, Izrael znowu. I wykorzystali obaj sytuacje i wrócili. I wyemigrowali z emigracji. Czyli można powiedzieć, że wrócili, ale to już była jakby inna ziemia, bo tam trzeba było od początku wszystko zaczynać. Poza tym tam byli już inni ludzie. Tam byli Samarytanie, stamtąd się wzięli, bo byli znowu przesiedleni ludzie skądinąd, też emigranci. I tak, emigranci wracający z emigracji do siebie stali się emigrantami we własnym kraju, bo tam już inni emigranci przyszli. Samarejczycy, Samarytanie właśnie. I było dziwne. To jest jakby po zaborach wracać do Polski, patrzysz, a tam Francuzi mieszkają nagle, albo inni. No i teraz co? Dziwnie. No dziwnie, no to dziwnie bywa. Czy emigranci Ezdrasz i Nehemiasz są chwaleni, czy nie? Wracający z emigracji i tak dalej. Tak bardzo. I co ciekawe, oni przywrócili z powrotem, uzdrowili to, co przez setki lat królowie lokalni izraelscy napsuli. starali się wrócić znowu do tego prawa, od którego się to wszystko zaczęło. Prawa Boga, przymierza, nie? Mieliście być sprawiedliwi, dobrzy dla siebie. No, całe prawo dostaliście. No to i mieliście to w nosie. Szabaty znowu były faktycznie, a nie jakieś takie olane. Boga czcili, a nie jakieś tam bożków innych przy okazji dziwnych. No, więc tak, a emigracja oczywiście, no tak, no miała miejsce, musieli się przenosić, zmieniali lokalizację i jest, występują. Dobra, Nowy Testament, Maria i Józef. Tu się większość ludzi pamięta, że oni, jakby Jezus mały się urodził, to wyemigrowali do Egiptu. To jest prawda, wyemigrowali, jakiś czas mieszkali w Egipcie, według Biblii. A potem emigrowali z powrotem do Izraela, bo tam Herod się czaił, miał obzdurał strasznie, że się ten król narodzi, co go zdetronizuje i polował. Jak umarł, to wrócili. To była emigracja na krótko, ale coś innego jest ciekawe tutaj, na co mało kto zwraca chyba już taką uwagę, że Józef, nie wiem jak Maria, ale Józef był w ogóle emigrantem od początku. Dlatego, że wtedy Izrael był pod panowaniem Rzymu. I Rzym podzielił ten obszar mniej więcej zgodnie z lokalnymi warunkami na prowincje, tak jak to sobie dzielił, po swojemu trochę, ale w miarę z sensem. Judea to była inna prowincja niż Galilea. Według tego, co wiemy, Józef, czyli ten opiekun czy ojciec Jezusa, pochodził z Judei, z Betlechem, która jest na terytorium Judei. To jest ten obszar dookoła Jerozolimy w skrócie, nie? A mieszkał w Nazarecie, jakoś tak, na północy, w Galilei. To jest za dupie takie nad morzem w ogóle jakieś tam. I to był inny w ogóle obszar administracyjny, to był inny kraj praktycznie. On był ciągle prowincją w Rzymie, oni wszyscy mieszkali w Rzymie, jednocześnie mieszkali wszyscy w Izraelu, ale nie było Izraela, była Judea i była Galilea i były... Także to jest trochę pomieszane było, ale technicznie to był inny kraj trochę już, to był obok, to nie było to samo. Kto inny był w ogóle szefem, nie? Kto inny rządził. Widać tą sytuację, to rozróżnienie, kiedy se przeczytamy, jak wyglądał ten sąd nad Jezusem. Przynieśli najpierw do Piłata, przyprowadzili tego Jezusa, tak, do Piłata pierwszego chyba. Tak, i tam jest szczegółowo było tak, że Piłat, jak się zorientował, że ten gość nie pochodzi z Judei, ten Jezus nie pochodzi z Judei, tylko jest, mieszka w Nazarecie czy gdzieś tam, czyli jest nie pod jego jurysdykcją, to go odesłał do Heroda, któregoś Antypasa chyba, nie? I tamten go sądził dopiero. Bo to nie widać właśnie, że oni byli z różnych krajów. Więc to nie było taka duża różnica, ale jednak technicznie Józef był emigrantem. Pochodził z innego miejsca, a mieszkał w innym, a te obszary były różne. No i było już całkiem to samo. Więc gdzieś ta emigracja ciągle tutaj jest. To nie było takie czyste. Warszawiak zawsze w Warszawie, z warszawiaków od 100 lat, od setek lat mieszkałem w Warszawie. No. Jezus. No, to jest klucz do tego wszystkiego. Jezus mówił z jednej strony, to jest trochę paradoks, jak chodzi o emigrację, czy był emigrantem, czy nie. Jezus był, urodził się według tych informacji z Biblii w Betlechem, czyli w Judei. Mieszkał potem znowu w Nazaret i tam, to jest gdzie indziej, Galilea. Więc to znowu na tym obszarze taka mini emigracja obowiązywała, ale on sam mówił, że trzyma się i został posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela, czy coś tak ładnie powiedział. On się trzymał i działał tylko wśród Żydów. No, tak powiedział z jednej strony, ale z drugiej strony mówił też, w Ewangelii Jana jest dużo o tym, że on przyszedł, żeby zrobić jedną owczarnię. I później ten wątek pociągnął apostoł Paweł w listach i wyjaśnił, na jakiej zasadzie to mniej więcej działa już tak dokładniej. I opisał to jakby zdaniem takim, że w Jezusie, czyli w tym Nowym Przymierzu, jeżeli chodzi o poddanych Jezusa, to nie ma już Żyda i nie ma Greka i nie ma kobiety i nie ma mężczyzny. Czyli nie ma granic. Nie ma rozróżnienia na granice. I to jest to, co Jezus też sam mówił o tych owczarniach, że to wszyscy mają być jednym tutaj, że winnica jedna jest i wszyscy mają być gałązkami i on jest tym pniem i tak dalej. Przyszedł zlikwidować ten podział i I apostoł Paweł to samo napisał, że nie należy w związku z tym w ogóle, że tak już jest, taka sytuacja obowiązuje w chrześcijaństwie, nie należy akcentować różnic, nie należy się ich trzymać w ogóle, bo jeżeli chodzi o wiarę w Jezusa, to ich nie ma, one są nieistotne, one zostały unieważnione, nie, w ogóle nie są ważne, jak są, to są kosmetyczne, ale one nie mają znaczenia. Jezusa nie wiadomo, jak określić, co to znaczy, likwidowanie granic, czy jest formą emigracji, czy jest formą likwidowania emigracji bardziej, bo już nie może być emigracji, kiedy nie ma granic. Jezus był kimś, kto likwiduje granice i jakby emigrację czyni niemożliwą. Gdyby wszyscy byli chrześcijanami, to nie byłoby krajów, tak by było, gdyby rozumieli to, co Jezus powiedział w ogóle i akceptowali. No ale że ludzie mają, to chrześcijaństwo jest takie, powiedzmy, że mają oprócz chrześcijaństwa swoje własne jeszcze koncepcje, to nie chcą tego zauważyć, że Jezus chciał niespecjalnie, no nie chciał granic jakichś, to nie, to miało być chrześcijaństwo, a nie chrześcijaństwo plus nacjonalizm. Nie, to się wyklucza. Na dłuższą metę się tego nie da zrobić, zawsze będzie konflikt w końcu. Więc Jezus był emigrantem technicznie z powodu tego małego wyjścia do Egiptu na jakiś czas, ale był czymś tutaj więcej. On w ogóle wymyślił nowe zasady funkcjonowania, w ogóle jako szef chrześcijaństwa on tutaj jest istotny. W Nowym Testamencie byli oczywiście potem jeszcze apostołowie i to już jest totalna emigracja. To oni jeździli tu, tam. Apostoł Paweł to w ogóle król emigrantów wszelkich. Wylądował, i to jako Żyd, taki bardzo przywiązany na początku do swojego kraju, superpatriota religijny i w ogóle, wylądował na końcu i zamieszkał w Rzymie na stałe, nie? I stąd się wziął już stolica apostolska, teraz to apostołów Piotra i Pawła i w ogóle. Co ma Piotr tutaj, to nie wiem, bo Piotr akurat był tak antyemigrancko nastawiony, że już chyba bardziej się nie da, ale nawet on jest opis, że przecież i zaczął gadać z innymi ludźmi, akceptować ich wewnątrz chrześcijaństwa, ale jemu to szło strasznie z trudem. On nie chciał po prostu zaakceptować, że emigracja teraz, czy raczej włączanie ludzi do tej jednej wspólnoty takiej, jest teraz tym, co ma być. To jest chrześcijaństwo, tak ma działać. I on tego nie mógł się przegryźć. Długo to trwało. To jest wszystko w dziejach apostolskich, listach można to łatwo zauważyć. A Paweł od razu to zaakceptował, chociaż obaj mieli bardzo mocne korzenie żydowskie i patriotyczne takie. Więc jak chodzi o chrześcijaństwo, to tutaj sytuacja już jest bardzo czysta. Jak dla chrześcijan granice, jeżeli są nawet, bo są, nie można udawać, że ich nie ma, to one, jak chodzi o łączność z Jezusem, nie mają żadnego znaczenia. Nie należy ich akcentować w ogóle, ani zwracać na nich specjalnie uwagę. Jeszcze zostali ewangeliści. Czy oni byli emigrantami, czy imigrantami? No tego nie wiemy, ale ci, co spisali Ewangelię, weźmy pod uwagę, że spisali ją, będąc Żydami, mówiąc po aramejsku na co dzień, językiem ich bardziej takim świętszym był hebrajski, a spisali ją po grece. No, to tak jakby dzisiaj spisać po angielsku. No i wniosek z tego wszystkiego jaki jest na koniec? Wniosek jest taki, że jeżeli popatrzymy na te osoby w Biblii chwalone i wzory jakieś do naśladowania, to emigracja jest częsta na pewno. Więcej ludzi emigrowało niż nie emigrowało, jeżeli weźmiemy pod uwagę tych ludzi, których Biblia chwali za całokształt. Emigracja, zauważam też, że jest często jedną warunkiem tego, żeby człowiek mógł wykonać jakiś tam właśnie fajny plan i mieć te przygody z Bogiem, które Bóg mu wyznaczył. Nie jest to też zasada, bo są ludzie, którzy siedzieli sobie na jednym miejscu i też dobrze było. Na przykład Salomon siedział cały czas. Dawid też dużo nie ganiał znowu tak po świecie, nie mieszkał w innym kraju dłużej niż przez tam ten rok i 4 miesiące. Chyba, że nie wiem, może kiedyś, jak był młody, czy nie wiemy. Jezus też znowu nie wędrował poza kraj, ale wędrował. Wędrówki też to nie jest to samo, co emigracja. Mam jeszcze na przykład taką Rut. O niej nie zapomniałem powiedzieć. Księga Rut jest krótka. Ale ciekawa, i to jest jeden z ciekawszych elementów tego. Czekajcie, Rut była ta królowa, jedna jest, dwie księgi są o tych tam kobieta, jedna jest o... Jedna jest o tej babce, co została, była taka ładna i została królową, a królową, no żoną króla, nie królową. A druga, święto Purim się z tego wzięło. Jak ona się nazywała? A mniejsza z tym. No, a druga to jest o tej, co emigrowała do Izraela i tam znalazła męża i właśnie taka fajna historyjka. I tak człowiek nie wie do końca, o czym jest ta historyjka, bo ona tam dużo nie wnosi do niczego. To jest chyba księga Rut. To Rut była? Może. No i dzisiaj zapomniałem. Myślę, że to mieli z tą drugą. Zawsze obie myślę, że to jest Rut. Księga Estera. No, jedna to jest Estera, to była ta, co została żoną króla. A Rut to była ta, co była córką emigrantki, co przyjechała do Izraela, zamieszkała tam, obca, biedna w ogóle, bez opieki, bez nikogo, zdana na łaskę losu i opiekę Boga. Postanowiła, że tak jakoś będzie. No, i to jest historia właśnie biednej emigrantki, jak jej się tam potoczyło i fajnie się potoczyło i gdzieś tam widać, że Bóg jej ułożył życie jakoś. To jest pochwała kobiety, która chciała zostać, zamieszkać w Izraelu jako imigrantka i zdała się na Boga i dobrze wyszło. Jakaś jest tam chwalona za to. Więc to jest taka, to jest właściwie księga o emigracji, imigracji chyba, w zaufaniu do Boga jakoś tak. No i nie widać, żeby gdziekolwiek był ktoś potępiony za to, że wyjeżdżał z kraju. Bo niektórzy mają takie koncepcje, że to w ogóle to jest grzech, wyjeżdżać, opuszczać ojczyznę. A niektórzy w ogóle jeszcze w potrzebie, jak ojczyzna jest w potrzebie, wymyślą, że jest potrzeba na przykład, żeby, nie wiem, kogoś iść zabijać albo płacić podatki na budowę stadionu, czy coś się mówi, to jest potrzeba ojczyzny, no to grzech wyjeżdżać, opuszczać ojczyznę w potrzebie, bo to grzech według Biblii. Tak? Gdzie? W jakiej Biblii? Nie ma w tej Biblii nic takiego. Pełno imigrantów było i nikt się nie przejmował tym specjalnie. To jest grzech opuszczać Abrahamowi było Ur w Chaldei, czy grzech Dawidowi opuścić Izrael i zamieszkać u Filistynów, których nieźle kiedyś grzmocił? I to rok tam mieszkał i grzmocił dla nich? I co, to był grzech? To gdzie jest ten grzech? Bo w Biblii nie występuje. Bóg go nic jak nie ochrzanił za to, błogosławił, bo cały czas był z nim. Nic się nie działo. No i pewno ludzie innych co emigrowali. Noe miał co, zostać w tej łódce, bo to mówię, to jest mój dom. Lot miał zostać w Sodomie i powiedzieć, ja tu mieszkam, jaka jest ta Sodoma, taka jest, ale to mój dom. No, to dlaczego ludzie mają mówić, Polska jest jaka jest, to, ale muszę tu mieszkać, bo to Polska. No nie musi być Polska, może być Anglia, może być Szwecja, co za różnica? To jest ta sama koncepcja, tylko jak sobie człowiek myśli, a Polska to jest inna. No każdy tak myśli. Hiszpan myśli, że Hiszpania jest jakaś inna i to jest taka Hiszpania, to jest Hiszpania, o, to jest Hiszpania. To nie jest jak inny kraj. Jest jak inny kraj. Wszystkich, każdy kraj jest jak inny kraj. Nie ma znowu takiej różnicy. Perspektywa Biblii pozwala inaczej zobaczyć takie sprawy, bo tutaj się rzeczy działy przez setki lat, stulecia całe. Więc to, co tutaj, wnioski, jakie płyną z tak dużego okresu czasu, są cenne dla ludzi. No, cenność polega właśnie na tym ogromnym doświadczeniu, nie? Spisanym jakieś, na tych opisach najróżniejszych historii z różnych kawałków świata, z różnych okresów czasu, które mają wspólne wnioski. I te wnioski wydają się mówić nam, że człowiek jest taki, jaki jest. A jaki jest, to właśnie widać z Biblii, jaki jest. Bóg też ciągle jest taki sam przez te wszystkie miejsca i co do emigracji absolutnie nie ma nic przeciwko temu, a wręcz czasem każe. Nie jest to też przymus, obowiązek. Nie ma tak, że każdy emigrował. Więc takie podsumowanie tylko mówi, że jest to częste, zadziwiająco częste, że ta zmiana miejsca staje się początkiem w ogóle całego tego, co najfajniejsze w życiu człowieka jest potem. Jak Mojżesz w ogóle, taki najbardziej spektakularny, 80-letni dziadek dostał polecenie kolejnej emigracji i bum, zaczęła się dopiero cała jego kariera, jak miał 80 lat. No, ale poszedł za tym, za Bogiem. To nie, że wymyśli sobie teraz każdy. Ja będę emigrował, to na pewno Bóg będzie mi teraz, zrobi mi coś fajnego w życiu, da mi żonę i w ogóle wszystko będzie super. No nie ma nigdzie, nie ma przykazania, będziesz emigrował, to ja będę z tobą. Wcale nie. Ale nie ma też przykazania, będziesz mieszkał w tym jednym miejscu, to ja będę z tobą. Też nie ma. Więc bez paranoi. Ale jest, historia pokazuje, że emigranci często, dziwnie często, są pozytywniejszymi postaciami na większości przypadków niż ci, co nie chcą emigrować i bardzo są przywiązani do lokalnego miejsca swojego. Dziwne, no trochę takie, ale może być trochę zrozumiałe. Na sam koniec powiem wam tylko parę fragmentów, które mówią o emigrantach i imigrantach, ale tym razem zmienię słowo, które tutaj używają tłumacze, czyli zwykle przybysz albo przybysz, ciągle przybysz mówią. Ja powiem imigrant albo emigrant, jak kto woli, jak bardziej pasuje, bo to jest to samo, co dzisiaj powinno się powiedzieć. No i zobaczycie, co te wypowiedzi Biblii na tym mówię. Ja już to mówiłem, wiem, ale to mówię, że to jest ważny temat na dzisiejsze czasy. Dotyczy nas, jak ktoś ma dzieci, to będzie ich jeszcze bardziej dotyczyło. Świat się wywraca do góry nogami. To się dzieje przez jakiś czas. To nie jest, że za tydzień wszyscy będą mówić po arabsku, ale za 50 lat będą wszędzie mówić po arabsku albo w innym w ogóle języku, albo się coś pomiesza. Musi tak być, bo nie da się inaczej. Nie da się zatrzymać sytuacji, w jakiej świat jest. Trzeba to jakoś zabrać, przyjąć stanowisko i przestać udawać, że czegoś nie ma, bo nam się to nie podoba na przykład. Ani też w ogóle może przestać się tak z tym znowu przejmować albo stwierdzać, że nam się to tak znowu nie podoba. No nie jest, że to jest jakaś tragedia straszna. Nie jest tragedia żadna, tylko jest zmiana. Ludzie się boją zmian. Emigracja dlatego jest trudna, bo wymaga zmian. Dlatego jest straszna, bo przeraża człowieka, że gdzieś jest i nie ma pojęcia, co tam będzie. Może być raj, ale on nie wie tego. A że nie wie, to się boi. Myśli sobie, muzułman tu przyjedzie, przecież to jest muzułman, on tylko chce nas wszystkich pozabijać. A tak sobie myśli, bo go nie zna, bo nie wie, jak to działa. Jak ja już znam muzułmanów, się w ogóle ich nie boję. Jak ma się czego bać? Najwyżej oni mnie irytują różnymi nawykami swoimi kulturowymi. Bać się? Muzułmanina? A co, bałbyś się katolika? No, ktoś powie, no bałbym się może. No to tak samo muzułmanina, bo to nie ma jakichś takich znowu różnic, że to potwór, to jest dalej człowiek. Ale nieznanego, mówię, o to mi chodzi, człowiek się boi, rozumiem to, więc dlatego lepiej zacząć poznawać też samemu i albo słuchać innych, co już poznali i się przestaje bać człowiek. No, o emigracji Biblia mówi tak. Najpierw jest prawo. Co mówi samo prawo? Najbardziej fundamentalna rzecz, od której zaczyna się w ogóle. Nie, to nie był sam początek, ale to jest taki fundament relacji człowieka i Boga. Nie? Najpierw było pierwsze przymierze z Izraelem, opierało się na zasadach. I te zasady były spisane w jednym miejscu, podsumowane w 5 Księdze Mojżeszowej są. Podsumowanie wyglądało tak, że jeden gość czytał z kartki po kolei główne punkty programu. Nie jest to 10 przykazań, tylko trochę więcej. Ale główne czytał, a ludzie mieli odpowiedzieć amen, czy zgadzam się, podpisuję się pod tym. I takie było przymierze. Na zasadzie tej mieli swoją umowę z Bogiem, którą łamali potem notorycznie i stąd te wszystkie problemy. Ale co mówi sam Bóg? Że jak powinno być? Gdybyśmy mieli relacje opierać na zasadach, to jakie powinny być zasady? I mówi tak. Przeklęty, kto łamie prawo emigranta, sieroty i wdowy. I cały lud powie amen, mówi to. Biblia Tysiąclecia, Księga Powtórzonego Prawa 27:19, jakby ktoś szukał, gdzie to jest. To miały być tak, że w kodeksie karnym jest kto coś tam, ten podlega czemuś. Tu jest sformułowane podobnie, tylko oni powiedzieli po prostu nie, że podlega czemuś, ten kto łamie prawo emigranta, sieroty i wdowy, tylko przeklęty. No i przekleństwo też się wiąże z konsekwencjami, że albo kara, albo Bóg go w końcu czaśnie, będzie źle. Taka jest natura prawa, za coś jest coś. I tutaj akurat jest, kto łamie prawo emigranta, sieroty i wdowy. To znaczy, że to ktoś, emigrant, który przyjeżdża albo wyjeżdża, jest w tej samej sytuacji i tak samo należy go traktować jak sierotę i wdowę, czyli komuś, kto ma pod górę w życiu, kto ma problem, bo ma. Jak ja tu przyjeżdżam pierwszy raz, to naprawdę nic nie wie, nie wiem jak co działa i jestem sam w tym wszystkim. Jest trudno, każdy wie, kto emigrował. I to jest absolutnie doskonałe prawo, tak powinno być. Należy więc emigranta, jak przyjeżdża, traktować delikatniej niż każdego innego, a nie ostrzej. Bo właśnie dlatego, że no, tak jakbyś sierotę traktował. No co, sierota ma więcej robić, bo nie ma już rodziców, to teraz do roboty. Trzeba wymagać więcej. Trudno, życie jest twarde. Jesteś emigrantem? Twój problem. Jesteś sierotą? Twój problem. Jesteś wdową? Co mnie to obchodzi? No to jak ktoś tak myśli, to niech se myśli, ale znowu Bóg tak mówi wtedy, że przeklęty ktoś, kto tak myśli. Że to jest, on jest pod gniewnym spojrzeniem Boga, no tak powiedzmy. Wcześniej jeszcze, zanim to prawo było podsumowane, to w drugiej Księdze Mojżeszowej, tam gdzie były pierwszy raz te zasady, to prawo mówi tak, nie będziesz gnębił ani uciskał emigranta, bo wy sami byliście emigrantami w ziemi egipskiej. Nie ma co wyjaśnić. W Biblii, w Księdze Powtórzonego Prawa jest opis Boga, który mówi tak, on, ten Bóg, wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje emigranta, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie emigranta, bo sami byliście emigrantami w ziemi egipskiej. Czyli mówi, sami to róbcie, bo to rozumiecie. Ale nie, sam byłem zaskoczony, że tu jest tak mocne określenie o tym, że miłuje cudzoziemca, czy przybysza, czy jak ktoś chce, udzielając mu chleba i odzienia. Czyli dodatkowo mamy im pomagać. Ci wszyscy teraz się zastanawiam, czy co, jak zareagują na ten kawałek z Biblii? Ci, co mówią, że należy, że Niemcy to są strasznie głupi ludzie, bo pozwalają, bo robią dokładnie to, co tu jest napisane. Miłują Turków i emigrujących z Syrii czy innych tam i dają im chleba i odzienia i tak dalej. Miłujcie emigranta, bo byliście sami. No, Niemcy nie byli, ale Polacy byli i to jest dziwne teraz, że jak Polacy mają taki często wstręt do tych emigrantów wszelkich i gdzie tam miłować? To oni myślą, że Biblia mówi, bądźcie przerażeni emigrantem i nie dawajcie im chleba i odzienia, bo się rozmnożą i będą gwałcić wasze żony. To i nie w Biblii tego nie ma, przepraszam, to jest gdzie indziej, to macie w głowie, ale Bóg, Biblia i Bóg jest jednoznacznie za emigrantami. Nie każe ich kontrolować, bać się ich, ani nic takiego, każe ich miłować. No podejście z czapy, nie? I przypomnę, że to nie jest chrześcijaństwo nawet. To jest Stary Testament, to są prawa surowe, sprawiedliwe. I w tej sprawiedliwości całej, tak mówi Biblia, jednoznacznie, żeby ulżyć emigrantowi, traktować ich lepiej. A propos lepiej, to żeby było jasne, w Księdze Kapłańskiej, to jest trzecia w kolejności, 24 rozdział, ma takie zdanie. Jednakowo będziecie sądzić i emigrantów, czy imigrantów, i tubylców, bo ja jestem Pan Bóg wasz. I mówię, tak będzie robić, bo ja tak mówię, inaczej mówiąc. Jak nie wiecie dlaczego, to nieważne teraz, róbcie tak, bo ja jestem Pan. Ja tu rządzę i ja daję prawa, bo tak. Tak się mówi po prostu, kiedy się chce uniknąć dyskusji w nieskończoność z kimś, kto strasznie musi zrozumieć dlaczego, a nie jest na tym poziomie, że rozumie. Zrozumiesz. No, więc tak powiedział Bóg, macie jednakowo sądzić i imigranta, i lokalnego człowieka. Prawo ma być takie samo. To, co jest uczciwe wobec jednego, to samo wobec drugiego. Znowu, przekładając to na praktykę, ludzie mówią teraz znowu, i znowu się powołują oczywiście na chrześcijaństwo, mówią tak, że jak chce przyjechać ktoś z zagranicy i mieszkać w Polsce, to Polak może mieć wszystkie tam 500 plusy, jakieś opiekę państwa czy coś, ale ten, kto przyjechał, nie, on ma pracować. No, okej, możesz tak znowu mieć poglądy, ale pamiętaj, że Bóg ma inne. Bóg mówi, ma mieć takie samo prawo. Dlatego jak chce ktoś tak rzeczywiście budować rzeczywistość, niech buduje, ale niech powie uczciwie, że to nie jest wtedy prawo oparte na wartościach chrześcijańskich, nawet na na biblijnych, nawet na starotestamentowych wartościach to nie jest oparte prawo wtedy, jeżeli nie traktuje emigranta tak jak każdego innego. Bo nie jest, Polska nie jest oparta w ogóle na żadnych chrześcijańskich wartościach prawnie. Właśnie widzicie, co tu jest w Biblii, a jak wygląda inaczej prawo. Że nie, emigrant to się ma ubiegać o pozwolenia i nie może pracować. W ogóle nie może pracować, w ogóle... A dobra, nawet nie zaczynam tematu. I na końcu, co Jezus powiedział? Jezus miał jedno zdanie, którym skończę, bo może być zaskakujące, że mówił o emigrantach coś. Bo ja sam tego nie zauważyłem wcześniej. No, szkoda, bo jakby to było przetłumaczone właśnie słowo na emigrant, to by było łatwiej gdzieś tam wlazło. Było tak, to jest takie trochę ostrzeżenie dla wszystkich teraz, serio, żeby nie myśleli, że to jest błaha sprawa, dobra? To jak się traktuje takich ludzi i że ten temat jednak będzie, jest ważny, bo Jezus kiedyś pokazał, powiedział taką scenę, że jak będzie sąd wyglądał i on powie, że będą zgromadzeni ludzie i jak owce i rozdzieli owce na lewo, kozły na prawo, już takie dwie grupy, i jednym powie tak, nie daliście mi jeść, nie daliście mi pić i w ogóle byliście dla mnie źli, to teraz wynocha, nie będziecie ze mną, pójdziecie w gorsze miejsce. A oni się pytają, co, jak to, kiedy, kiedy byłeś, jadłeś, piłeś, byłeś głodny i spragniony? A on powie, że każdemu, kto najmniejszemu gościowi, tam człowieczkowi, któremu coś musicie uczynili, to mnie to uczyniliście, no coś takiego, wiecie, nie będę tam cytował dokładnie, czytał, bo szkoda czasu, ale pamiętacie, o co chodzi tu? Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, to mnieście uczynili, tak się kończy to wszystko i taka jest koncepcja, to to jest ta historia. Jedną z tych rzeczy jest emigracja i tak to brzmi. Mateusza, Ewangelia 25:35, to sprawdźcie, to jest tak, bo byłem głodny, jak uzasadnia, dlaczego kogoś karze, będzie karał, dlaczego go nie wpuści w to fajniejsze miejsce. I powie tak, bo byłem głodny, a daliście... Nie, to o tych dobrych mówi akurat, ale o tamtych mówi to samo. Dobra, to tym dobrym powie tak. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem imigrantem, a przyjęliście mnie. No. I tych, ci się Jezusowi podobają. I on ich wpuszcza, żeby z nim byli, bo to są ludzie, według których on chce mieć koło siebie, według jego, ja wiem, może nie zasad, według jego chęci żyjący. A ci, którzy nie daliście mi jeść, byłem głodny, byłem spragniony i nie daliście mi pić, byłem emigrantem, a nie przyjęliście mnie, to powie, wynocha. I tak będzie, według Biblii. A czy tak będzie? To się niedługo już przekonamy, bo życie człowieka jest krótkie i nie ma co dyskutować, czy Bóg jest, czy nie ma. Można sprawdzić. Niestety to jest jednorazowe, więc to tak jak gra w pokera. Nie możesz, wiesz, sprawdzić, co kto ma w kartach i grać dalej, tylko grasz, mówisz, sprawdzam i po ptokach wygrałeś, przegrałeś, dziękuję, do widzenia. Więc trzeba się pomyśleć, jak się gra, nie... mówić sprawdzam na początku, albo dyskusję prowadzić. Ciekawe, co on ma w kartach. No ciekawe, no właśnie na tym cała gra polega. Dlatego to jest ciekawe. Dobra, to był odcinek o emigracji i imigracji. Dzięki za słuchanie. Trochę się długaśnie zrobiło. Myślałem, że będzie bardzo szybko, ale jednak jest tych ludzi, emigrantów i imigrantów dużo. Ale chyba powiedziałem wszystko. I może zachęciłem do emigracji. No to dobrze, emigruj sobie. Łatwe nie jest, ale Bóg lubi. Może... uspokoiłem, że nie musisz emigrować, żeby było wszystko dobrze. No to też dobrze, bo wcale nie musisz, bo są ludzie, co nie emigrowali w Biblii i też było dobrze. A może się przestraszyłeś trochę, że traktujesz imigrantów jako gorszych ze strachu i że nie miłujesz tych emigrantów jak Bóg ich miłuje i może to źle jednak, no, w twoich kontaktach z Bogiem może to stanowić pewien problem. Jeżeli tak pomyślałeś, to dobrze pomyślałeś, bo to ewidentnie wynika z Biblii i nie ma tutaj jak obejść tego problemu. Nie ma wyjątków jakichś, że no, niektórych miłuj emigranta, ale tylko do poziomu 10% obywateli twojego kraju. Nie ma, sorry, no to jest takie zasada ogólna, powszechna. Jesteś obcy, Masz go kochać, nie ma obcych. A Jezus to już w ogóle zlikwidował cały ten problem i zmienił go w ogóle. Więc nie ma żadnego uzasadnienia do tego, żeby nie traktować obcych dobrze, jak takich ludzi, którym jest trudniej, bo jest. No. I tyle na ten temat. Dzięki za słuchanie. Do następnych odcinków. Cześć!